Powiedz to, dwukropek, Pan jest tu. Taki jest tytuł. Powiedz to, Pan jest tu. To jest cały tytuł. Powiedz to, Pan jest tu. To jest tytuł. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 17 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Genezis albo Rodzaju. Wiele różnych tytułów. 17 rozdział. I przeczytajmy od pierwszego wersetu. Ja będę czytał według Biblii Nowe Przymierze. Według E i B, Genezis 17. A gdy Abraham miał 99 lat, 17 rozdział, ukazał mu się Pan i powiedział do niego. Okej? Okay? 99 lat, dużo lat. Już powinien skończyć swoje życie i pożegnać się ze światem. A tu następuje przełom w jego życiu. Fantastyczny w ogóle, ciężko w to uwierzyć. To buduje ciebie, Magda, dobrze. Mnie to, do mnie to nawet nie dociera. Ciebie już buduje, to dobrze. I dwie rzeczy. Nie tylko powiedział do niego Pan, ale ukazał mu się Pan. Ukazał się i powiedział. Bardzo realne spotkanie, rzeczywiste spotkanie. Widzi go i słyszy. Okej? Nie tylko tak jak wcześniej, we wcześniejszych rozdziałach usłyszał, że Pan powiedział, idź do ziemi, którą ci wskażę. Teraz, kiedy ma 99 lat, jest stary, Bóg mu się ukazuje, widzi go i mówi do niego. I co do niego mówi? Ja jestem Bogiem wszechmocnym, więc przedstawia mu się, kim jest. Przychodzi do niego i mówi, ja jestem Bogiem wszechmocnym, jestem Bogiem, który wszystko może, jestem Bogiem wszechmogącym. To ja jestem. Ja jestem ten, którego teraz widzisz, którego teraz słyszysz. Jestem Bogiem, który może wszystko. I co do niego mówi? Żyj blisko mnie i bądź nienagannym. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Abraham padł na twarz, a Bóg przemówił do niego. To jest moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem wielu narodów. I teraz w związku z tym, że tytuł jest Powiedz to, Pan jest tu, to zwracam waszą uwagę na ten werset pierwszy, w którym Bóg powiedział do niego żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Wiele razy, jak przychodzimy do kościoła, czytamy Biblię albo myślimy o rzeczach Bożych, to pierwsza rzecz, na którą do której zwracają się nasze myśli, to jest to, że mamy wiele do poprawienia w naszym życiu, że mamy przestrzegać Bożych przykazań, że mamy żyć, jak Bóg przykazał. I w ogóle często nawet lubimy to, że kiedy spotykamy się z Bożymi rzeczami, z swego rodzaju sakrum, jak nabożeństwo, jak modlitwa, jak czytanie słowa lub po prostu bycie we wspólnocie Kościoła, to bardzo często to jest pierwsza rzecz, która gdzieś nam wyskakuje w naszym sumieniu, czyli co dobrze robię w moim życiu, co robię źle, co jest do poprawy, co jest do zmiany, co może być lepiej zrobione. I wiele razy, kiedy czytałem ten fragment, to bardzo szybko przeskakiwałem do tego momentu, kiedy Bóg mówi do niego lub od czego zaczyna wręcz w mojej wyobraźni i w moich emocjach, to było to, że Bóg pokazał mu się i przemówił do niego i powiedział do niego, bądź nienaganny. No bo cóż innego może Bóg powiedzieć człowiekowi, jak nie to, że popraw się. Wiecie, jak chodziłem do szkoły podstawowej, to mojemu tacie bardzo zależało na tym, żebym się uczył. Bardzo mu na tym zależało. I miał na to różne metody, żeby mnie do tego zachęcić. Takie, w których w dzisiejszych czasach ze względu na prawo już nawet nie wolno stosować, też były tam takie zawarte, ale były też takie, które wspominam z rozrzewnieniem. Jedno na przykład było takie, że kiedy przynosiłem ocenę gorszą niż czwórka, w moich czasach były dwóje, tróje, czwórki i piątki, tylko takie cztery oceny były, 2, 3, 4, 5. Więc jak przynosiłem trójkę, to on zawsze do mnie mówił, Marek, umawialiśmy się, że nigdy nie będziesz przynosił ocen gorszych niż czwórki. A ja zawsze do niego mówiłem, tato, ja się z tobą nigdy nie umawiałem. A on mówił, ale ja się z tobą umówiłem. Tak? Jak przychodziły dwójki, to już był dramat zawsze, za każdym razem. Ale też było tak, że jak przynosiłem czwórki i się chwaliłem, że dotrzymałem tej umowy, z którą on się ze mną umówił, ja z nim się nie umawiałem, to zawsze mówiła, dlaczego tego czwórka, przestać ci na więcej. I zawsze tak było, całe jego życie właśnie tak wyglądało w relacji ze mną, że zawsze jak pochwalił, to też, żebym tak nigdy nie osiadł na laurach, to zawsze coś tam dopowiedział. Tak, zawsze było jakieś tam drobne ale, żeby była pochwała, ale żeby też była nadzieja na progres. Wiecie, i to tak ukształtowało moją duszę, że ja dzisiaj bardzo podobnie moje dzieci wychowuję i muszę się mocno pilnować, żeby tego nie robić, ale nie umiem czasami inaczej wręcz, ponieważ tak to głęboko mieszka we mnie. Dzieci przychodzą, coś tam dokonały czegoś. Wiecie, już teraz nawet mam pewien progres, bo potrafię je pochwalić bez tego ale. Naprawdę. Ale i tak słyszę wewnątrz to, co miałbym dodać. Tylko, że się powstrzymuję i tego nie dodaję. I tak jak mój syn ostatnio przyszedł, mają świetny WF w nowej szkole, takiej, w którym dają mu wyciski. Nigdy w życiu nie miał takiego WF-u, jak ma teraz w pierwszej klasie liceum, więc przychodzi, chwali się, jak go bolą mięśnie, ile ćwiczeń miał, jaki super ma, super coacha ma i jak... I taki po prostu jest dumny z tego. I pyta się, i co, podoba się tobie to, tato? Więc ja mówię, że to jest super. To jest mega. To jest hiper w ogóle, wiesz, będziesz gość. I uśmiecham się do niego. I on tak patrzy na mnie, tak jakby czekał, ale ja już mu nie daję to, na co czeka. Bo on czeka na ale ja już mu go nie daję. Ale w środku sobie myślę, tyle w usie, trzeba było całą podstawówkę się brać za siebie, tak jak ci mówiłem. Ale tego nie wypowiadam. Bo już potrafię zapanować nad niektórymi rzeczami. Natomiast, o brawo, dziękuję, że mnie chwalicie, tak, że moją dyscyplinę. Natomiast wiecie, później czytam Biblię i zawsze jak czytam Biblię, to nawet jak słyszę Boże obietnice, Bóg mówi, że mnie kocha, że mnie przyciąga, że mnie przygarnia, że ma dla mnie perspektywy i że jest zadowolony ze mnie, i że mówi do mnie, ty jesteś mój syn, w którym mam upodobanie, ty jesteś radością moich oczu, po prostu lubię na ciebie patrzeć i się rozkoszować tobą. I tak jak mówi Pismo Święte, przeznaczyłem cię, powołałem, usprawiedliwiłem i uwielbiłem i wielbię ciebie. Nawet jak wtedy Bóg do mnie to mówi, to i tak na pierwszy plan wychodzi to ale z tyłu, czyli rzeczy do poprawy, do zmiany. I do tego, co można zrobić lepiej. Natomiast tu czytamy, że Bóg do niego przemówił właśnie w odwrotnej kolejności. Powiedział do niego, żyj blisko mnie i bądź doskonały. I wiecie, w naszym życiu, dlatego tytuł jest, powiedz to, Pan jest tu. W naszym życiu, jeżeli pragniemy jakiegokolwiek progresu, to Pan musi być blisko nas. A potem będą następowały rzeczy. Nigdy nie mogą w naszym życiu przykazania, zasady kroczyć przed Jego obecnością. Bóg nas powołał do życia w Nim i On chce być w naszym życiu, obecny, dotykać nas, mówić do nas, spotykać się z nami, być blisko nas, a stąd będzie się brała nasza nienaganność, nasza prawość, nasze właściwe postępowanie. Kiedy do Jezusa przyszli uczeni w piśmie, żeby Go zapytać, jakie przykazanie jest najważniejsze, On powiedział, albo kiedy on pytał ich, które jest najważniejsze, bo to było i w tą stronę, to pierwsze najważniejsze przykazanie, o którym czytamy w Nowym Testamencie, ale ono jest wymienione w Starym Testamencie też jako pierwsze najważniejsze, bo po prostu Żydzi dlaczego wiedzieli, że to jest pierwsze najważniejsze? Bo tak jest o nim napisane w Starym Testamencie, w Torze. To nie jest tylko interpretacja Jezusa. Ono jest tak literalnie nazwane. Pierwsze najważniejsze przykazanie. Jest powiedziane, kochaj Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całą swoją miłością, całą swoją siłą. Wiecie, i Bóg w ten sposób przemawia do Abrahama. W ogóle taki tylko mały dodatek biblijny. Nigdy nie pozwalajcie, żeby w waszych umysłach ktoś tworzył spustoszenie, dokonując zbyt dużego podziału na stare i nowe w Biblii. Im dłużej czytasz Biblię, tym widzisz, że wszystkie zapowiedzi łaski, przymierza, miłości, zbawienia, które jest tylko w Bogu, a nie w naszych uczynkach, jest zapisane bardzo wyraźnie w pismach tak zwanego Starego Przymierza. Więc nigdy nie dzielcie tego. Później czytamy psalmy, jesteśmy zaszokowani, jak nowotestamentowym gościem był Dawid. Ale dlaczego tacy jesteśmy zaskoczeni, jak nowotestamentowym gościem był Dawid? Dlatego, że przez całe lata wpajano w nas, że stare żydowskie przeminęło, a nowe kościelne nadeszło. I stare wymaga reinterpretacji. Nie, prawda jest taka, że Boży lud zawsze był na ziemi, Bóg zawsze był ten sam, Zbawiciel zawsze był ten sam i herezją jest taka interpretacja Trójcy, że to jest jeden Bóg, który w różnych eonach przejawia się jako inna osoba. Bo to tak nie jest i to jest, ale to już znowu już odchodzę, jeszcze robię kolejną dygresję w teologię, to już by było za daleko. Pozostaniemy na tej dygresji, żeby nie rozdzielać starego z nowym. Więc Abraham takie ma objawienie Boga. Boga, którego widzi, powiedz widzi. Boga, którego słyszy, powiedz słyszy. I który do niego ma nakaz. Żyj blisko mnie. I stąd, z tego miejsca, bądź doskonały w swoim życiu. Amen. Dlaczego tytuł dzisiejszego słowa jest powiedz to, Pan jest tu? Wszyscy znamy takie określenie, taki werset z Biblii. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak? Albo ochrzcij się, ty będziesz zbawiony, ty i twój dom. Tak? Albo pytanie w Dziejach Apostolskich. Co mamy zrobić, żeby być zbawieni? Uwierzcie, pokutujcie, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić. Więc dzisiaj, słuchajcie, kiedy staję przed wami i mogę was zapytać, zadałbym pytanie takie, którego nie chcę zadać. Czy wierzycie w Pana Jezusa? To wszyscy odpowiadamy, wierzymy. Tak? Jeżeli mielibyśmy zapytać, na czym polega wiara chrześcijańska, no powiem, na wierze w Boga. I powiem wam, że to jest za mało. To jest za mało. Jak to za mało? Przecież to prowadzi do zbawienia. Uwierz w sercu, wyznaj ustami. To prowadzi do zbawienia. Tak. Na początek drogi to tak. Ale ten początek drogi też nazywamy przyjmij, i to on też jest z Biblii, przyjmij Pana Jezusa. Ten początek też jest związany ze spotkaniem się z Jezusem, a nie tylko z taką mentalną wiarą w Jezusa, więc ten początek naszego zbawienia jest równocześnie spotkaniem. Ale dlaczego to jest za mało takie pytanie, czy wierzysz w Pana Jezusa? No bo możesz w Niego wierzyć i możesz Go nie doświadczyć. Może On być obietnicą zakrytą przed Tobą, być poza miejscem Twojego spotkania się z Nim, być odległy. Dlatego ludzie też w tak zwanym świecie pozakościelnym, w świecie, oni po prostu mówią, no, wasze życie nie ma większego znaczenia dla nas, po prostu wy wierzycie w inne rzeczy. Tak, wy macie swojego Boga, w którego wierzycie, którego i tak nie widzicie, my go po prostu, w niego nie wierzymy, ale go i tak nie widzimy, więc efekt mamy ten sam. Wy wierzycie i go nie widzicie, my nie wierzymy i go nie widzimy. Ostateczny efekt jest ten sam. Czy on jest, czy go nie ma wpływu. Dlatego słuchajcie, musimy pójść dalej i musimy dojść do miejsca, kiedy będziemy mówić nie tylko wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy, nie tylko wierzę w Ciebie, wierzę, że jesteś, nie tylko ufam Tobie, który jesteś zakryty tajemnicą, ale będziemy mogli mówić Pan jest tutaj. Pan jest tutaj. Czasami jak przychodzimy do kościoła i mamy charyzmatycznego kaznodzieję, dzisiaj nie macie charyzmatycznego akurat, macie tak w miarę spokojnego, jak na mnie, to on potrafi po prostu narzucić taką narrację, jeszcze uwielbienie, jak się do tego przyłącza, że wszyscy czują, że Pan jest tutaj. I ludzie mają wrażenie, że Boga jest więcej w kościele niż w ich domu. Tak emocjonalnie. Ale czy to jest prawda, że Boga jest więcej w kościele niż u nas w domu? Czy to jest to, co Bóg dla nas zaplanował? Czy tak ma być? Więc wiecie, czy my możemy mówić w prawdzie i czy potrafimy powiedzieć Pan jest tutaj? Wiecie, wczoraj jak Monika Krzyżanowska do mnie napisała, że jest chora z Mariuszem już drugi dzień i ich wnuk też jest chory i to chyba słabe jest, żeby tam próbować na siłę robić piknik. Ja się z nią absolutnie zgodziłem, no bo to jest poważna sprawa. Poza tym patrzę w moje prognozy pogody, 80% burz, więc mówię, nie, to tak już czułem, że tego piknika nie będzie. Ale kiedy już wysłałem tą informację do internetu, że tego pikniku nie będzie, to siedziałem z Izą przy obiedzie i powiedziałem do Izy, wiesz co, myślę, że Bóg mnie opuścił. Bo czego bym w kościele nie zaplanował, to się nie udaje. Nawet taki głupi piknik. Ale słuchajcie, ale pytanie jest, czy Bóg mnie opuścił? No, łatwo wam mówić. Przeważnie to jest odwrotna kolejność. Przeważnie pastor mówi, Bóg jest z tobą, a ludzie mówią do niego, łatwo ci mówić. Ty to jesteś pastor, ty to Boga znasz, ty to czytasz Biblię, ty to prowadzisz Kościół, łatwo ci mówić, Bóg jest z tobą. Ale ja mam swoje życie. I ja wiem, co ja czuję, co ja przeżywam, co doświadczam i dokąd doszedłem z moim życiem. Bo teraz się zamieniam w charyzmatycznego pastora. No to kochany, teraz chciałbym, żebyś naprawdę, tak jak teraz mnie kilka osób zachęciło, że jednak Bóg mnie nie opuścił, bo piknik się został najpierw odwołany, później przełożony, no to jednak Bóg mruga do mnie, jednak cię do końca nie opuściłem. Tak zresztą żona mi rano powiedziała, jak szedłem pod prysznic. Mówi, Marek, jednak Bóg cię nie opuścił, piknik będzie. No, ciekawe. Czego to żona nie zrobi, żeby mąż nie stracił wiary w Boga? Po prostu piknik drugi w ostatniej chwili zorganizuje. A nie, bo ona powiedziała tak, bo ona powiedziała, że burz nie ma, że burzę odwołano. Tak. Tego nie mogła zrobić. Tego dla męża nie mogła zrobić. Okłamałaś mnie? Jest dalej w prognozie, że będą? No dobrze, to takie, przepraszam, to takie właśnie, widzicie, jak to wygląda u nas w domu. Więc, czy możesz powiedzieć, Pan jest tu, mówiąc prawdę? Mówiąc prawdę. Mówiąc najprawdziwszą prawdę o sobie i o swoim miejscu, w swoim życiu, w którym jesteś. Wiecie, ja wierzę, że to jest Boże przeznaczenie dla nas. Czytamy Nowe Przymierze i czytamy je, że Jezus otwiera nam drogę do Ojca. W takim razie, słuchajcie, otwórzmy Stary Testament, tak zwany, i zburzmy to wyobrażenie o Bogu, który dopiero od momentu pojawienia się Jezusa chce być blisko człowieka. Bóg zawsze chciał być blisko człowieka. Bardzo blisko. Bogu nigdy nie zależało na ustanawianiu cywilizacji, czy to żydowskiej, czy chrześcijańskiej, czy judeochrześcijańskiej, jak się współcześnie mówi. Bogu nigdy nie zależało na ustanowieniu przykazań, żeby ludzie żyli po Bożemu i żeby nie mieli szansy Go spotkać. Niedawno miałem dyskusję nawet w internecie z pewnym człowiekiem, który powiedział, że on się nie zgadza na to, żeby w naszym kraju była wolność wyboru. On się nie zgadza, bo ta wolność wyboru w dzisiejszych czasach przeciwstawia się wartościom chrześcijańskim. Ponieważ ta wolność wyboru prowadzi do bezbożnych rzeczy. Ja mu odpisałem, a ja ci powiem, że nawet jeżeli ona prowadzi do bezbożnych rzeczy, to ona jest bezpośrednio z Bożego serca, ponieważ Bóg nigdy ludziom nie odebrał wolnego wyboru. On napisał, ale Europa przez wieki była chrześcijańska. A ja mu odpisałem. Wiecie, chodzimy do kolejnego levelu abstrakcji. Opowiadania o tym, co się pisze na Facebooku. To już jest po prostu kompletna korona. Naprawdę żyjemy w trudnych czasach. A ja mu odpisałem, jeżeli Europa kiedykolwiek była prawdziwie chrześcijańska, to tylko w tych miejscach, gdzie ludzie dokonali osobistego wyboru, żeby wybrać Boga, a nie tam, gdzie system był narzucony z zewnątrz. A on pisze, ale ja chcę, żeby była przywrócona ta chrześcijańska Europa. Ja mu odpisałem, to musimy tak żyć, żeby ludzie nam tak zazdrościli Boga, żeby chcieli Go wybrać z własnej, a nie przymuszonej woli, a nie będąc straszeni, że my, dzisiejsi chrześcijanie, powsadzamy ich do więzień i pozbawimy praw. A później rozmowa skręciła w inne wątki i się pożegnaliśmy z serduszkami i z miłością. Ale wracając do trzeciej Księgi Mojżeszowej, Bogu na tym zawsze zależało. Przeczytajmy. 3 Mojżeszowa 26, przeczytam dłuższy fragment. Rozsiądź się wygodnie, weź swoją Biblię, nie pochylaj się nad nim tak, jakbyś chciał od razu oddać pokłon Bogu przy okazji czytania słowa. Rozsiądź się wygodnie, przeczytaj spokojnie ten tekst, co Bóg mówi. Bóg mówi tak. Nie będziesz czynił sobie bałwanów, ani stawiał sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczał kamiennych obrazów w ziemi waszej, by się im kłaniać. Gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich szabatów i czcić moją świątynię, jam jest Pan. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i je wykonywać, to dam wam deszcz w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać wam będzie swój plon i drzewo polne swój owoc. Młocka trwać będzie u was od winobrania, a winobranie trwać będzie do siewu. Będziecie jedli swój chleb do syta i będziecie mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. Udzielę pokoju waszemu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać swoich wrogów, a oni padną przed wami od miecza. Pięciu waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 000. I wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Zwrócę się ku wam, rozplenię was i rozmnożę oraz umocnię przymierze moje z wami. Będziecie spożywać zboże z poprzednich zbiorów, ale potem usunięcie stare, aby zrobić miejsce na nowe. Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. To jest trochę taki staroświecki język, ale mocny. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Jam jest Pan Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewno waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Wiecie, to jest piękny obraz, to jest obraz sukcesu, owocności. W każdej dziedzinie. Bóg mówi o rozmnożeniu, Bóg mówi o pokoju, Bóg mówi o tym, że ziemia nie będzie dotykana wojną, a kiedy będzie dotykana wojna, to mówi o tym, że przewaga wasza nad waszymi wrogami będzie rujnująca dla waszych wrogów. Mówi też o płodności ziemi, mówi o deszczu, mówi o wydawanych plonach. Mówi też, że będzie wpływał w taki sposób Bóg ze swoim powodzeniem na ich życia, że aż takie naturalne cykle będą zaburzone, bo ten cykl, że się zjada ziarno do końca i wtedy trzeba czekać na przednówku, na nowe plony, będzie zaburzony, bo trzeba będzie ten nadmiar usuwać. Trochę tak jak w dzisiejszych czasach, w których się żywność marnuje. To jest wypełnienie, prawdopodobnie jedno z wypełnień tego słowa mówiącym o tym, w jak obfitych i błogosławionych czasach żyjemy. Bóg to zapowiada, że będziecie wyrzucać ze spichlerzy stare zboże, żeby zrobić miejsce na nowe. Po prostu będzie zaburzony ten cykl. I wreszcie mówi, że zamieszka na stałe pośród nich. I mówi tak, będę się przechadzał wśród nich, wśród was i będę waszym Bogiem. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem. I wiecie, nie chcę do innych fragmentów teraz iść już, żeby wam to udowadniać, ale Bóg cały czas mówi, że on właśnie w ten sposób chce postępować ze swoim ludem. Czyli jak? Przede wszystkim zamieszkać wśród nich, zbudować sobie tam dom między nimi i na stałe pozostać i przechadzać się między nimi. Okej? Okay? Czyli to jest obraz też, który musimy zrozumieć, bo który też przekracza w pewnym sensie takie umowne, starotestamentowe myślenie, ponieważ my byśmy, kiedy czytamy ten Stary Testament, to byśmy Boga wsadzili na tron, tak? Wsadzili go do świątyni i umieścili na tronie. a żebyśmy my przychodzili i padali na twarz przed Nim, przed Jego majestatem. Oczywiście na to też jest miejsce, kiedy zdajemy sobie sprawę, kim my jesteśmy. Ale tu Bóg mówi, że On będzie żył pośród nich jak jeden z nich, bo będzie się między nimi przechadzał. To jest trochę inna ilustracja niż gość siedzący w sakrum na tronie, przed którym wszyscy walą pokłony. Tak? Teraz tu wcześniej jest powiedziane, tak bardzo mocno, zwróciłem wam na to uwagę, że to staroświecki język jest w tej mojej Brytyjce, dusza moja nie obrzydzi was sobie. Wiesz, to tutaj widzimy, tak może po polsku nie umiem tego tak ładnie powiedzieć, Janek Drużdż by to ładnie powiedział, ale to jest właśnie ten kontrast, tutaj czytamy, który często sprowadza ludzi do takiego traktowania Boga w kategoriach sakrum. Człowiek jest obrzydliwy w całym swoim postępowaniu, myśleniu, jest niegodny, więc ustawia się w kontraście do sakrum i pada przed sakrum. Tak? No bo i to jest, wiecie, i to jest też, to jest fałszywe i prawdziwe. Fałszywe jest wtedy, kiedy jesteśmy już usprawiedliwieni przez Boga i nie powinniśmy już dłużej tak robić, to wtedy to jest fałszywe. Prawdziwe jest wtedy, kiedy czytamy w Biblii, że ludzie, którzy zobaczyli Boga, padali przed Nim na twarz. Nawet Abraham, o którym przed chwilą czytaliśmy. Ponieważ spotkanie z świętością jest rujnujące dla naszego wyobrażenia o nas samych. Więc jest to i prawdziwe, i fałszywe. Natomiast wiecie, tu czytamy, że Bóg mówi, że On chce znieść to i mówi, że moja dusza nie obrzydzi was sobie. Czyli ja będę Bogiem, który akceptuje was, kocha was do tego stopnia, że nie będę siedział w swoim ukrytym sakrum, w swoim tabernakulum, ale przyjdę i będę chodził między wami, będę w przyjaźni z wami. Będę z wami cały czas, wy będziecie moim ludem. I z tego będzie się brała ta cała pomyślność, o której czytaliśmy tu od 1 do 13 wersetu. I wiecie, trudno jest nam sobie wyobrazić, trudno jest nam sobie wyobrazić Boga będącego blisko. Ale sukces sobie potrafimy już wyobrazić. Być może właśnie dlatego Bóg w taki sposób to ilustruje. Maluje przed ich oczami wizję sukcesu. I mówi, jak będzie się temu ludowi powodziło. Gdzie są inne ilustracje, one są bardzo mocne i one często w Biblii występują. Kiedy Bóg mówi na przykład o tym, że porównuje swoją relację do nas i nazywa ją miłością. I później czytamy w Biblii pieśń nad pieśniami, czytamy historie miłosne. I Bóg nie mówi, że o, ta ilustracja taka skażona, bo tu jest mężczyzna i kobieta, to będzie taka przenośnia, ale pamiętajcie, że to nie jest doskonałe, bo moje jest doskonalsze. Nie, Bóg się całkowicie z tym utożsamia, bo pieśń nad pieśniami ląduje w Biblii. My potrzebujemy takich wyrazistych obrazów, żeby zrozumieć, jak Bóg nas bardzo kocha, bo to jest prawdziwe. Często też odwracamy to i myślimy, że to są tylko przenośnie, dlatego że nie rozumiemy, że Bóg jest poza czasem i rzeczy mogą wyglądać dokładnie odwrotnie. Na przykład wiecie, dzisiaj podam jeszcze to znowu dygresja biblijno-teologiczna odchodząca od tematu. Dzisiaj ludzie dyskutują, ile milionów lat świat, czy miliardów temu powstał i kiedy powstała Ziemia, kiedy życie na Ziemi. Jest dyskusja na ten temat, bo Biblia mówi, że 7 dni. Jest problem. Powiem wam, dla mnie, jestem już 35 lat nowonarodzonym człowiekiem, w przyszłym roku będzie 37, tak? Ja to dokładnie zawsze liczę. 36 jest w tym roku. Dla mnie to nigdy nie była kwestia. Kiedy się narodziłem na nowo, kiedy się zastanawiałem i zadałem pewnemu starszemu bratu, to jak to jest, to Bóg stworzył w 7 dni ten świat, czy nie stworzył w 7 dni? A on mówi, to ja ci zadam inne pytanie. A gdyby tak wziąć wino z Kany Galilejskiej, które jak wiemy powstało z wody, i dać je naukowcom i oni by wsadzili je pod mikroskop, to jak myślisz? Gdzie rosły te krzewy, z których wyprodukowano to winogrona i kiedy je zebrano? Ja mówię, no żadnych, no z wody powstało. A on mówi, nie. Jeżeli to było prawdziwe wino, to oni badając, by znaleźli, gdzie te krzaki rosły, I kiedy zebrano te winogrona, mimo że ono powstało przed chwilą. I ten brat mi mówi, i tak jest ze stworzeniem świata. Wszystko zależy, z której strony spojrzysz. Możesz patrzeć z tamtej i ci się wszystko zgadza w miliardach. Możesz spojrzeć z tej i widzisz 7 dni i nie masz żadnej sprzeczności. Nie masz żadnej sprzeczności. Okej, teraz myślę, że niektórych kreacjonistów obraziłem i zgorszyłem. Przepraszam, ale ja nie wyrzekam się myślenia kreacjonistycznego. Tak samo w to wierzę. Ludzie dyskutują, czy człowiek powstał, nie wiem, może to komuś potrzebne jest tutaj na kazaniu albo teraz w misji, dlatego takie dygresje robię, ciekawostki. Ale powiem wam, na przykład możemy pójść nawet głębiej, możemy się zastanowić, no ale czy człowiek nie pochodzi od małpy? No, pastorze, teraz grubo jedziesz. Może ty pochodzisz, ale ja nie. Jak to w dyskusjach czasami jest, że ateiści to... Ale powiem ci, wiele razy się zastanawiałem, bo to myślenie nie jest nieuzasadnione, tak? Widzimy, że po prostu jesteśmy według nauk, według zoologii, jesteśmy jednymi z ssaków. Mamy tak wiele wspólnych cech po prostu. Całe kwestia genów, chromosomów, budowy ciała tak nas blisko umieszcza zwierząt, że to aż szok. I wiecie, kiedyś się nawet wystraszyłem tego i tak sobie myślę, mówię, no kurczę, może, ale to słabe by było, żeby to w tą stronę szło. A wtedy Bóg mi mówi, Marek, bo to nie idzie w tą stronę. To idzie w przeciwną stronę. Ja mówię, jak w przeciwną? Ano w taką, że ty jesteś stworzony na mój obraz i podobieństwo. A zwierzęta są stworzone na twój obraz i twoje podobieństwo. Więc dostrzegasz podobieństwo, tylko wektory ci się mieszają, bo nie rozumiesz, że Bóg jest również stwórcą czasu i przestrzeni. Żyjemy jak płaszczaki i dlatego dyskutujemy jak płaszczaki, będąc w świecie 2, 3, 4 wymiarów, nie ogarniając tego, jak wielki jest Pan, o którym śpiewamy. Okay? Ale teraz wracamy do tematu i wracamy do spotkania się z Bogiem. Więc czytamy teraz, wiecie, o tym sukcesie, który Bóg zaplanował dla Izraela, dla swojego ludu, jaki to jest obfity obraz, pełen chwały. I widzimy w nim, że to nie jest tylko przenośnia, ale to jest po prostu prawda o życiu człowieka, w którego blisko jest Pan i który przechadza się wokół jego życia. I też ta przenośnia o miłości, tak? Bóg nas kocha. Kobieta i mężczyzna kochają się tylko w jakiejś mierze. Niewielkiej może. Może zbliżonej. Wszystko zależy na jakim etapie, w którym momencie natchnienia i przeżycia. Tylko w jakiejś mierze, jak nas Bóg kocha. Ale wiecie, jak ja, tak jeszcze jedna dygresja teraz już nie naukowa, nie biblijna. Kiedy ja widzę ludzi zakochanych w sobie i patrzę się na nich, to powiem wam, mi się zawsze dobrze robi na sercu i przyjemnie. Zawsze. Mogą być obcy ludzie dla mnie w ogóle. Jak widzę, jak po prostu oni są tacy w innym miejscu. Tak po prostu wszystko jest tak inne, tak nienormalne, ale z drugiej strony, mimo że nienormalne, to jest to tak natchnione i prawdziwe, tak konsumujące tych ludzi, że mi patrzenie na to sprawia przyjemność. Ale ja wiem, jaki jest wektor. Wektor jest taki, amen, że to jest wzorzec, który jest w Bogu i w jego relacji do mnie. A tu jest tylko jakaś miara, która się przejawia przed moimi oczami i która sprawia mi przyjemność. Mimo, że nie jest to moja relacja, w którą ja jestem zaangażowany, tylko obserwuję ją z zewnątrz. To jest niesamowite. Więc teraz, wiecie, Bóg mówi, ja chcę zamieszkać wśród nich, wśród was, ja chcę zamieszkać wśród was i chodzić między wami. Dlatego nie chcę, żebyście rzeźbili sobie z kamienia, żebyście, fajnie, daj mi Rysiek na chwilę tutaj jeszcze, otwórz mi ten fragment, bo dzisiaj rano czytałem z twojej Biblii w domu. No nie miałem twojej Biblii w domu, ale miałem ten tekst właśnie, dokładnie. Nie twórzcie sobie żadnych idoli, wytworu rąk, ani żadnych figur rzeźbionych, nie stawiajcie sobie stel. Nie umieszczajcie na waszej ziemi żadnych strażników z kamienia, po to, by im się kłaniać. To jest taki inny trochę język, wiesz. Dlaczego my nie mamy tego wszystkiego robić? No bo jak to robi człowiek, to Bóg na niebie siedzi i zgrzyta zębami, a jak Bóg zgrzyta zębami, to pioruny lecą. Bez sensu. Po prostu nie mamy tego robić, bo to jest objaw tego, że my nie możemy głośno mówić: Pan jest tu. My tego nie czujemy, że Pan jest tu. My tego nie mówimy, że Pan jest tu. My tego nie widzimy, że Pan jest tu. Dlatego popadamy w te właśnie zjawiska, w które popadają wszystkie ludy żyjące na ziemi. Że kreujemy Jego obraz, kreujemy Jego jakieś sakrum, staramy się wytworzyć coś, wyprodukować. Nawet Kościół często w swoim wymiarze dąży do tego, żeby to było to coś, co da innym odczuć, że to jest coś więcej, że to jest niezwyczajne w stosunku do tego świata, który jest zwyczajny. I oczywiście też muszę dodać, bo miałem fajną rozmowę z moimi przyjaciółmi. Jeden z moich przyjaciół, który nie jest pastorem etatowym, przez wiele lat spotykał się z Kościołem w różnych przypadkowych miejscach. I w tym roku wynajęli, dalej nie jest etatowym pastorem, dalej pracuje, ale wynajęli salę na 7 dni w tygodniu. I on w tym wszystkim, będąc moim przyjacielem, zaczął mi pisać o wszystkich remontach, których muszą tam dokonać. Zaczął pisać o pomalowaniu, o wykładzinach, o listwach, o różnych meblach i mówi, po prostu, gdybym wiedział, ile, a kościół nieduży, więc po prostu dużo pracy jest, gdybym to wszystko wiedział, ile tam trzeba będzie włożyć tej roboty, to mówi, bym się nie zdecydował. I któregoś dnia w takim apogeum zmęczenia, kiedy wrócił do domu tam o 24 z tego remontu, a jeszcze ma normalną pracę etatową, napisał mi i mówi, i pomyśleć, że szydziłem sobie z tych wszystkich kościołów, wierząc w tą teorię, że im mniej Ducha Świętego, tym kawę trzeba lepszą w zborze podawać. Mówi, ja, który szydziłem i po prostu i te prawdy, i takie rzeczy głosiłem, teraz sam przygotowuję, no to jeszcze nie kawę, bo na razie tylko ściany, ale to jest ten sam kierunek, żeby ostatecznie była tam i dobra kawa. Więc mówi, co ja robię? Ale drugi kolega, inny pastor, nie ja, błyskotliwy, powiedział, wiesz co, być może to tak czasami jest, że im mniej Ducha Świętego, tym kawę trzeba lepszą w zborze podać, ale powiem ci, że ja nie wierzę w to, że im bardziej byle jako, tym więcej Boga tam jest. No, w drugą stronę. Jest bardzo dobre, bo niektórzy chrześcijanie tak wierzą, że im bardziej dziadosko, tym więcej ducha będzie. Więc to jest tak. Ale wracając do tego sakrum, wiesz, do tego budowania sakrum, moim pragnieniem takim jest i myślę, że to jest miejsce, do którego też dążę w moim życiu i też w moim domu, nie tylko jako pastor, ale też jako ojciec, jako człowiek, który ma wiele różnych aspektów swojego życia. Ja chcę dojść do takiego miejsca i za tym tęsknię, że wszelka wspaniałość, którą widzą ludzie, jakiekolwiek sakrum, które odkrywają, jest owocem tego, że Pan jest przy mnie, a nie to, że ja kreuję pewne zjawiska. Dzisiaj na Instagramie śledzę sobie taki hashtag Lew Tołstoj. Nie wiem, czy wiecie, mogę was poinstruować znowu trochę o mediach społecznościowych. Można nie tylko osoby śledzić na Instagramie, ale można też hashtagi. Wtedy gdziekolwiek na świecie ktoś wrzuci ten hashtag, to on się pojawia na twojej ścianie. Bardzo ciekawe. O, czy na przykład hashtag Ruch Wyzwolenia Mężczyzn śledzić. Cokolwiek ktoś na świecie napisze, to ci się to wyświetli na twojej ścianie. A ja śledzę hashtag Lew Tołstoj. I dzisiaj wyskoczyła mi książka nowa wydana, biografia jakaś opracowana przez Polaka, bardzo źródłowa, faktycznie to jest praca naukowa i ktoś zrobił recenzję, jakaś pani, która robi recenzję o książkach i zapytałem jej, czy warto ją czytać, czy ona się dobrze czyta, czy to jest taka praca naukowa, którą będę musiał gnębić i jest więcej faktów niż ja potrzebuję, bo tak naprawdę to potrzebuje dużo inspiracji. A ona mówi, że właśnie praca naukowa i ona czytała tą książkę z rok, dawkując sobie raz na miesiąc jakiś rozdział, ale mówi, ale i tak, mówi, zachęcam pana, ponieważ są tam zawarte fakty, o których nikt nigdy nie czytał, albo które nie były wystarczająco dobrze podkreślane. A ja do niej piszę, mówię, no właśnie, być może też dlatego nie chcę czytać tej książki. Więc fajna dyskusja, tak? Kobieta poleca książkę do czytania, jeden z czytelników pisze do niej, dlaczego jej nigdy nie przeczyta. Więc taka rozmowa śmieszna. Ja mówię, no właśnie dlatego być może nie chciałbym przeczytać, bo mam w sobie od wieku 16 chyba lat wyidealizowany obraz Lwa Tołstoja. Jako takiego mędrca z siwą brodą, chodzący w chłopskim białej koszuli. To drogowicze już to wiedzą, więc przepraszam, że ciągle to powtarzam, ale ja mamie kazałem uszyć taką białą koszulę i ją w internacie, w technikum nosiłem i nawet taką białą czapkę płócienną z daszkiem, jaką widziałem u Tołstoja, kazałem mamie zrobić i ona szyła to na maszynie dla mnie. Moja mama bardzo mnie kochała. Ja nie wiem, czy ja bym co, czy ja nie wiem, czy ja bym klapka z dętki mojemu synowi potrafił zrobić. Ale moja mama mi zrobiła i taką koszulę ze stójką, z zawiązywanym sznurkiem, i taką czapką. Miałem 16 lat, bo ja sobie wymarzyłem. Ona mówi, a może takiego kwiata byś tu chciał mieć takiego? Ja mówię, jakiego? No takiego bym ci tak wyszyła. Ja mówię, wiesz, muszę sprawdzić. I sprawdziłem na zdjęciu Lwa Tołstoja, ale nie miał. Bo gdyby Lew Tołstoj miał, to ja też bym miał. Dobra, wracam do tematu i piszę do tej babki, bo mówię, ja chyba przepalił, chyba nie będę tego czytał, bo mam wyidealizowany obraz Lwa Tołstoja i ta książka mogłaby zrujnować. A ona mówi, no jest duże prawdopodobieństwo. Mówi, na przykład miał żonę, z którą miał 13 dzieci. I kiedy on oddawał się swoim pasjom i był uznawany za filozofa i w ogóle później, jak nazwa, przykleili mu, wiesz, przydomek lustro rewolucji i tak dalej, po prostu niesamowity gość, to jego żona przez całe życie cierpiała biedę, ogarniała mu dom, harowała w domu i jeszcze zmusił ją do tego, żeby przepisywała w rękopisach to, co on pisał, często w kilku kopiach równocześnie. I ta recenzetka mówi, że straszne życie miała kobieta. Ja nie powiedziałem, widzi pani? Dobrze czułem, żeby nie czytać tej książki. Bo ja chcę pozostać w mojej wizji Lwa Tołstoja. Rośnie, rośnie, cały czas rośnie, słuchajcie. To jeszcze nie jest ten level. Teraz gładziłem się po brodzie. To komentarz dla ludzi słuchających MP3. Wracamy. Pan jest tu. Więc teraz słuchajcie, czy my tworzymy mit o naszym życiu? Czy my mówimy, Pan jest tutaj, przy mnie, tak? Czy my w to wierzymy i czy my tego doświadczamy? Od strony Boga sprawa jest zamknięta. Bóg powiedział, tak będzie. Będę waszym Bogiem, będę mieszkał wśród was. I będę się przechadzał wśród was. Sprawa jest, czy my go zapraszamy i czy my wierzymy w niego takiego właśnie. Głosimy już o Bogu, który nie jest Zeusem, który od Hefajstosa bierze pioruny. Głosimy, że nie jest taki, że nie jest z długą siwą brodą, chociaż to nie jest wykluczone. Głosimy po prostu tam różne rzeczy, że nie jest. No dobrze, ale jaki jest? Jak nie jest taki, to jest jaki? A on chce być Bogiem, który jest blisko i który mieszka i przechadza się pośród swojego ludu. I teraz słuchajcie, wróćmy jeszcze do początku tego, bo w drugim wersecie jest takie szczególne słowo powiedziane i dzisiaj aż po prostu podskoczyłem z radości, jakie przeczytałem. Ten 26 rozdział, cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, werset drugi. Będziecie przestrzegać moich szabatów i czcić moją świątynię, jam jest Pan. Wiecie, w pierwszym odruchu to wygląda jak taki po prostu rygor religijny. Ale wiecie, dla mnie, który jestem dzieckiem Bożym od 34 lat, ja od razu wyskoczyłem, jak to przeczytałem. Dlaczego? Bo wystarczająco długo wałkowałem temat szabatu, żeby czytając to nie wiedzieć, że jak czytam szabat, to czytam Jezus. Teraz musiałbym wam otworzyć, ale to już nie zdążymy, bo kazanie jest na 5, jak zwykle napisałem, na 5 kazań. W ogóle muszę wam powiedzieć, drogowicze, kochani, i naprawdę, przyjmijcie to z pokorą. Macie niesamowitego kaznodzieję swojego pastora. Naprawdę, słuchajcie, tak dobre słowo, za każdym razem autorskie, za każdym razem świeże, nie kopiowane z kogoś, nie wysłuchane w Betelu. Naprawdę, to u mnie w cisiu do mnie wszystko przychodzi. I zawsze jak je przygotuję, to mam na 5 kazań.
To jest w ogóle unbelievable.
Magda docenia, dziękuję.
I Rysiek też, okej. Okay. Teraz już jest, dobra.
Hebrajczyku, końcówka 3:3-4, musicie mi uwierzyć na słowo. To jest powiedziane, że po prostu Jezus jest naszym szabatem i odpocznieniem. Bo kiedy my możemy odpocząć od dzieł swoich? No to jest Efezjan, 2 rozdział. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Uczynki to jest 6 dni w tygodniu. Łaska to jest 7 dzień szabatu, do którego my wchodzimy, wierząc, że Jezus wszystkiego dokonał. Co my mamy czcić? My czcić Jezusa, nasz szabat w życiu i przez to wchodzić do Niego. To jest to, do czego jesteśmy przeznaczeni. Okej? A dalej czcić moją świątynię. I tu również wyskoczyłem z radością. Dlaczego? Bo Jezus, kiedy jest na ziemi, to mówi do Żydów, zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I oni myśleli, że tyle lat budowano tą świątynię, on chce ją w 3 dni odbudować. A ewangelista mówi, ale Jezus mówił o świątyni swojego ciała. O sobie mówił, że będzie zmartwychwzbudzony po 3 dniach. Więc ja teraz czytam ten 26 rozdział, przelewa się sukces w każdej sferze życia dla tego Bożego ludu. Kluczem jest pobyt, mieszkanie, przebywanie i przechadzanie się Boga w tym ludzie, a wszystkie cienie, które my odczytujemy jako Stary Testament, są zapowiedzią i objawieniem się tego Boga pomiędzy tym ludem. Czy to szabat, czy to świątynia. Halleluja. Więc teraz, czy potrafisz powiedzieć, Pan jest tutaj, kiedy jesteś sam, bez względu na sytuację swojego życia, bez względu na to, co się dzieje i co przeżywasz. Czy Pan jest blisko? I wiecie, jak przygotowywałem to kazanie, to też starałem się być taki szczery z sobą w tym, bo powiem wam, z jednej strony to jest tak, że ja wielokrotnie przeżywając dramaty zapominam o tym, czy nawet trudności, albo zwykłe troski, czasami zwykłe lęki jakieś, zapominam o tym, że Pan jest blisko. To jest jedna prawda, więc to jest naturalne dla człowieka, żeby po prostu zapominał o tym, że Pan jest tu, przy mnie, teraz, każdego dnia przez 7 dni w tygodniu. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że jak się nawróciłem, to Bóg mi powiedział tak, jak krowie na rowie, żebym nigdy tego nie zapomniał, w proroctwie, kiedy mnie powoływał, powiedział mi, wiele razy będziesz sam, będziesz płakał i będzie ci smutno, ale wtedy będę najbliżej ciebie, więc raduj się. Ja to pamiętam, to jest zapisane na ostatniej stronie, na okładce mojej Biblii, tej wtedy z tamtego czasu, której korzystałem, mam to wyryte. I powiem wam, wielokrotnie to miałem takie przeżycie, że kiedy działo się źle, kiedy chorowałem albo kiedy miałem znaki zapytania co do przyszłości, kiedy ogarniały mnie jakieś frustracje, które mnie wręcz miażdżyły i tutaj nie ma żadnej egzaltacji, spytajcie mojej żony, czy to prawda, kiedy ja mówię, że coś mnie miażdży, czy naprawdę mnie miażdży. Naprawdę tak jest. To ja przez większą część czasu jednak odwoływałem się do tego i mówiłem, ale Pan tu jest. Pan tu jest. I przechodziłem przez to. Kiedy dzisiaj przygotowywałem to słowo, to miałem takie marzenie, za chwilę będziemy mieć wieczerze, miałem takie marzenie, żeby wszyscy ludzie, którzy są w drodze, mieli takie nastawienie. Że kiedy są łamani, gięci, przyciskani, sfrustrowani, zagubieni, nieogarniający, żeby w tych momentach nie cedowali swojej nadziei na Kościół, na innych ludzi, ale żeby byli w stanie powiedzieć, Pan jest ze mną, Pan jest tu. Amen? Wiecie, i to jest, tak, niestety tak się dzieje, że kiedy nie mamy, że Pan jest tu, to szukamy Go gdzieś. Szukamy, na ile Bóg się przejawia w pastorze, tak powiem, po naszej religii, tak? W innej religii w księdzu, w naszej religii w zborze, w innej religii w parafii. Żebyśmy Go nie szukali, że On się objawi przez kogoś, przez coś, jakoś,
tylko żebyśmy wiedzieli, że On jest Bogiem, który chce mieszkać wśród swojego ludu, przechadzać się i On nie chce dać siebie więcej jakiemuś figurantowi religijnemu, który pełni swoją funkcję, a mniej laikowi, który z tego korzysta. To jest bez sensu. Dlaczego Mojżesz jednak jest tak w szczególny sposób wyniesiony w Biblii? Z jednego powodu. List do Hebrajczyków to objaśnia. Ludzie bali się, i zresztą księgi mojżeszowe to omawiają, bo już tam jest to zapisane. Kiedy Bóg zapraszał Izraela do bycia z Nim blisko, to oni powiedzieli, my się boimy, nas to przeraża, ty idź sam i nam opowiedz o tym, co widziałeś i słyszałeś. I wysłali Mojżesza na górę Choreb. To jest przyczyna. Przyczyna tego, że Bóg nie objawia się w całej swojej pełni między nami, nie leży po Jego stronie, bo On mieszka w takim sakrum, że się On nie uniży do tego naszego robaczego, obrzydliwego życia, bo sam mówi, że tak tego życia nie nazywa robaczywym i obrzydliwym, tylko mówi, moja dusza nigdy sobie was nie obrzydzi. Nic nie może tego sprawić. Przychodzi blisko. Więc powód jest po naszej stronie. Powód jest po naszej stronie, że my nie przyjmujemy tego zaproszenia, żeby w każdym czasie On był blisko mnie. I oczywiście nie mówię ci, że jak ci jest źle, to nie chodź do kościoła, dopóki nie doczekasz się Boga w swoim domu. No spokojnie. Bóg dał wspólnotę, żebyś mógł po prostu być prowokowany i nękany przez te ościenie w postaci twoich braci i sióstr, żeby ci pomogli. To jest spoko, nie uciekaj od kościoła, jak ci jest źle. Kto wie, może na uwielbieniu coś cię dotknie, jakaś nuta, i jednak uwierzysz na nowo w Boga. Więc nie, to nie mówię o tym, żeby nie robić. Ale z drugiej strony mówię o tym, żeby po prostu nie odsuwać się od tego zaproszenia, które Bóg nam daje. I teraz kończąc już, tylko na szybko, bo dużo czasu nie mamy, kilka nowotestamentowych stwierdzeń, zwrotów. No, jak ktoś notuje, to jeszcze zachęcam. Psalm 113, od 4 do 9. O Bogu, który uniża się do tego, co małe i szuka tego, co małe. W różnych tłumaczeniach sprawdźcie, bo w Brytyjce jest słabo. W Brytyjce jest, że patrzy z nieba. W innych tłumaczeniach, Psalm 113, w innych tłumaczeniach jest, że Bóg się zniża, mimo że jest wielki, wyniosły, to zawsze szuka bliskości z tym, co jest na dole, z człowiekiem i z jego problemami. Ale to już tego nie będę rozwijał. A teraz z Nowego Testamentu. Z Ewangelii Jana kilka fragmentów będzie i będziemy mieć wieczerzę. Ewangelia Jana. Chodź tu, Janie. 10. 14. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Słowo znać. W ogóle, znowu. Nie wiem, czy wiecie, ale Ewangelia Jana jest księgą w Biblii, która została napisana przy najmniejszej ilości słów. Statystycznie. W porównaniu do innych ksiąg. Mówi się, że albo Jan bardzo słabo znał grekę. Bibliści czytając Ewangelię Jana w ogóle mówią, że to nie jest greka, to jest jakaś żydogreka. Że po prostu są żywcem przeklejone hebrajskie zwroty i użyte w postaci greckich słów. Dlatego jak czytamy Ewangelię Jana, to mam wrażenie, że poruszamy się w jakiejś mantrze. Ciągle są te same zwroty, te same zdania, te same określenia. Czytamy, ktoś zaczyna czytać Ewangelię Jana, to myślisz, że ten prolog jest taki rytmiczny, zamykający się w pętlach. Na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. I myślisz, że później wyjdzie na prostą i zacznie się historia. Ona się nigdy nie zaczyna, bo w Ewangelii Jana cały czas jest ten rytm nadany przy pomocy niewielkiej ilości słów. Ktoś obliczył, że chyba 5 razy mniej uboższe słownictwo niż na przykład w liście do Hebrajczyków jest użyte. Mimo, że objętościowo księgi są bardzo podobne. I teraz, kiedy tu czytamy, znam moje owce, to wiecie, to jest to słowo, które jest w Starym Testamencie powiedziane, że Adam poznał Ewę, albo w innych momentach, gdzie jest powiedziane, że poznali się ludzie, co oznaczało życie i konsumpcję zawartego przymierza małżeńskiego. Więc kiedy Bóg mówi, znam cię, to on nie mówi tylko na zasadzie słyszałem o tobie, napisali mi o tobie, doniesiono mi o tobie, ale jeżeli cię znam, to znaczy, że podszedłem tak blisko, że mamy wspólne życie i wiem wszystko o tobie, a to wynika nie z gnozy, z poznania, ale ze zbliżenia. Ze zbliżenia. Ze spotkania. Okej. Więc co on mówi? Ja jestem dobry pasterz i znam owce moje, a moje mnie znają. I żeby nie było wątpliwości, że tu o to chodzi, to dalej 15 werset mówi, jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca. Żeby było wiadomo, o jakie poznanie chodzi. Ja znam owce moje i moje mnie znają. Jak moje owce mnie znają? Tak jak ja znam ojca i ojciec zna mnie. To jest to. Czyli teraz, gdzie jest miejsce w ogóle w naszym życiu na to chodzenie do kościoła i przestrzeganie przykazań? Zobaczcie, jak to daleko się odsuwa od nas jako... Znaczy nie odsuwa się daleko, bo my tego chcemy, ale w priorytetach, jak daleko to ląduje od takiego miejsca. Znać Boga. Tak jak Bóg poznał nas. Jak ojciec zna syna i syn zna ojca. To jest dopiero przechadzanie się Boga między nami. Halleluja. Więc współżyć, praktykować to poznanie, a nie wiedzieć. Okej? Teologia mówi o Bogu. Nasze życie jest zaproszone do tego, żeby Go znać. Amen? Żeby pójść na teologię i dowiedzieć się wszystkiego, co o Bogu wiadomo i co wszyscy ludzie napisali przez 2000 lat. I to może nie dotyczyć ciebie, bo w momencie, kiedy rano wstajesz i masz ból głowy, to nie jesteś w stanie powiedzieć dzień dobry Boże. Tylko mówisz, co za dzień, o Boże. Okej? Okay? Powiedz. Pan jest tu. Powiedz to. Pan jest tu. Powiedz to. Pan jest tu. W każdym czasie, w każdej sytuacji, bez względu na to, jak twoje życie jest rozrywane. Pan jest tu. Dobrze. Obiecałem, że już zakończę, więc tylko to jest Jana. 17:3. To jest, to powiedział Jezus. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie, życie wieczne jest w czym? W poznaniu, znaniu. A czym jest to poznanie? To jest współżycie. To jest życie razem. To jest Bóg, który się przechadza. Słuchaj ty, ateisto! Uwierz w to, co mówię. Bóg jest. Jak uwierzysz w to, że On jest, ty zły ateisto, to przyjdzie do ciebie życie wieczne i nie skończysz w piekle. No to to jest, powiem wam, bardzo po wierzchu jedzie werset. Dlaczego? I dlatego się ludzie nie nawracają. Bo jesteśmy w temacie gnozy. My coś wiemy, oni czegoś nie wiedzą, my im powiemy, żeby oni wiedzieli. Jak oni się dowiedzą to, co my wiemy, to będą mieli to, co my mamy. A ile mamy z tej gnozy? Tyle, ile mamy. Ale kiedy my żyjemy z Nim, poznaliśmy Go, zawsze mi się przypomina to powitanie w... Dziewczyny, uspokójcie się z tymi telefonami, bo mnie bardzo rozpraszacie. Kiedy my, bardzo mi się podoba ta ilustracja z filmu Avatar, gdzie ci mieszkańcy tej planety Pandora, oni, wiecie jak do siebie mówili, dzień dobry? Widzę cię. I see you. To było powitanie.
Brianowi się podobało, jak witamy ten telefon odbieramy.
Słucham. A, słucham, jak odbierasz telefon.
Na tej samej zasadzie.
Okej, okay, czyli Anglicy nie mówią słucham. A faktycznie. Co mówią Amerykanie, Anglicy? Hello? Is it you, me, you're looking for?
A widzisz.
Od razu się klei do piosenki. Słucham. I see you, tak? To jest to. W tym jest życie. Ojejku, dobrze, trzeba lądować. Koniec, zamykamy. Amen. Zaproście szkółkę i ludzi ze szkółki, żeby mogli wziąć udział w wieczerzy. Niech jedna osoba im przekaże. Słuchajcie. Dzisiaj, kiedy myślałem o wieczerzy, to też myślałem o tym, że... No, nie, zostawcie jeszcze te tacy, bo wam, będą was ręce bolały, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się doczołgam do tego rozniesienia chleba i wina. Ale powiem wam, kiedy dzisiaj przygotowałem to słowo i wiedziałem też, że myślałem, że będzie wieczerza, to myślałem sobie tak, że to w sumie jest takie trochę dziwne, że Jezus porównuje się do, że jest naszym pokarmem i napojem, a my później takie kieliszeczek i taki opłatek. W ogóle Łukasz mi ostatnio pokazywał jakąś ofertę ze Stanów. Wiesz, teraz możesz hurtowo kupić wieczerzę pańską, taką covidową, że po prostu jest zafoliowany kubeczek na folię, taki mikro i kawałek chleba. Wszyscy to biorą, rozrywają to, odfoliowują, wszystko sterylne. Jest gotowy, czysty kawałek nieskażony chleba i wina, nie? Jest taki już po prostu hiper instant, nie? I wiecie, i z jednej strony to jest słabe i ta nasza wieczerza też jest słaba, kiedy nie jest połączona z porządną kolacją, tak? To jest naprawdę słabe. Słuchajcie, pierwszy Kościół spotykał się przy okazji spożywania posiłków po domach. Dlatego było tyle zadymy i trzeba było w liście do Koryntian poinstruować ich, żeby się dzielili tym jedzeniem, które przynieśli z tym, którzy mieli mniej, bo tak wyglądały wszystkie spotkania, że się spotykali na jedzeniu po domach. W związku z tym też ta wieczerza naturalnie z tego wynikała. Więc to jest trochę słabe, że mamy tam kawałeczek maccy, kawałeczek kielicha, tak? Ale powiem wam, że z drugiej strony, jak obrócimy to, tak jak obrócałem dzieje stworzenia, nasze podobieństwo do małp i wiele innych, i porównania do rzeczywistości, jak odwróciłem, to też możemy odwrócić. Możemy spojrzeć też na to, że to, co małe, niedostrzegalne i takie zwyczajne i proste i uproszczone do chleba i wina jest istotą. Tak jak ty, będąc w swoim domu, będąc wszystkimi swoimi problemami życiowymi, możesz powiedzieć, Pan jest tu. Trzy sylaby. Pan jest tu. I w tym jest wszystko. Tak samo ta wieczerza jest wszystkim, jeżeli rozumiemy, że Pan jest tu. Zamyka wszystko. I daje odpowiedź na wszystko. Amen? Odwróć się do sąsiada, powiedz, Pan jest tu. Amen. Pan jest tu. To jest tak w ogóle cytat z Biblii. Pan jest tu. Ale to już sobie sami szukajcie, z którego miejsca w Biblii jest to zdanie. Pan jest tu. Pan jest tu. Teraz wiesz, teraz powiedziałeś do swojego sąsiada, Pan jest tu. Ale celem kazania, to dla ciebie Zbyszek, celem kazania nie było to, żeby mówić innym ludziom, Pan jest tu. Tylko żeby w momentach swojego życia, gdzie tego nie odczuwamy, mówić to z pełnią wiary i świadomością, że Pan jest tu, gdzie teraz jestem. Wiecie, i Bóg do mnie wraca z tym i kiedyś wam opowiadałem, że nawet kiedyś zawsze jak jeżdżę samochodem w długie trasy, to ten fotel obok mnie dla pasażera wykorzystuję jako stolik. Tam są napoje, orzeszki, Biblia, słuchawki, okulary przeciwsłoneczne, no i wszystko, czego kierowca potrzebuje na długiej trasie. Już parę razy mi się zdarzyło, słuchajcie, że ten fotel czyściłem. Nie chciałem, żeby mi Jezus okulary zniszczył, siadając na nie. Tak? Ale życzę każdemu z nas, bo do tego nas właśnie Bóg zaprasza, żebyśmy bez względu na to miejsce życia, w którym jesteśmy, bez względu na to, co kołaczy się w naszej duszy, co nami miota, żebyśmy wiedzieli, że Pan jest tu. A, mogę wam na koniec jeszcze opowiedzieć świadectwo. Domagałem się od was świadectw, mogę swoje powiedzieć. W sobotę tydzień temu, przed wyjazdem do Elblągu rano, chciałem uwielbić Boga, wziąłem gitarę i usiadłem na schodach przed domem i zacząłem grać na gitarze. I tak mi się dobrze zrobiło. I zacząłem dziękować Bogu za różne rzeczy. I dosłownie za płotem wzbił się ptak drapieżny, jak zacząłem grać. Nie wiem, czy to była kania, czy to był myszołów. Nie potrafiłem tego stwierdzić do końca, ale był bardzo blisko, bo widziałem te kolory na skrzydłach, wszystkie bardzo wyraźne. I nie przestając grać, zacząłem patrzeć na niego. On zrobił dziwną rzecz. Bo przeważnie jak ptak jest blisko ciebie, to on po prostu ucieka od ciebie, bo jest spłoszony dźwiękiem. A on tam siedząc za tym płotem wzbił się i zaczął robić kręgi. I ja grałem i powiem wam, miałem wrażenie, że jak przestanę grać, ten ptak zniknie normalnie, bo on takie kółka eleganckie zaczął kręcić nade mną. Ale zacząłem grać dalej, a on, słuchajcie, zaczął wzbijać się coraz wyżej. I to już wiem po prostu, taka jest zasada aerodynamiki. Drapieżne ptaki wyczuwają gorące powiewy powietrza idące od dołu w górę. Są takie miejsca, gdzie powietrze spływa w dół i takie, które idzie w górę. Drapieżniki i ptaki szybujące wyczuwają te kominy ciepła. Paralotniarze też to wyczuwają, więc no prawdopodobnie tam było takie. I on zaczął kręcić takie spirale. I ja tak grałem dalej i tak sobie myślałem, no już chyba ma dobrą wysokość, żeby tam odbić z tej spirali. A powiem wam, on po prostu nie skończył tej spirali do momentu, aż przestałem go widzieć. Po prostu zamieniał się w taki coraz mniejszy element, aż stał się kropką, której nie widziałem i po prostu zniknął. On nie zniknął oczywiście, on przestał być dostrzegalny dla mojej gałki ocznej, bo on pewnie mnie dalej widział, bo te drapieżniki mają całkiem niezłe teleskopy w oczach, ale ja już nie miałem, ja już go nie widziałem. I dalej grałem i zostałem taki spłoszony. Ja byłem spłoszony, nie ptak był spłoszony. I wiecie, i wtedy miałem takie wrażenie, że Bóg mówi do mojego serca, że to jest twoje życie. Uwielbienie mnie, szukanie mnie, spotykanie się ze mną coraz wyżej, aż do zniknięcia we mnie. To było takie najmocniejsze w tym końcu. Aż do zniknięcia we mnie. Wiecie, i to jest nasze powołanie. Życie z Bogiem, aż do zniknięcia w Nim. Więc nie bądź po prostu taką kurą, nielotem takim. Grzebie całe życie w ziemi i szuka tych ziarenek. I od czasu do czasu nawet ślepej kurze się ziarko trafi. Nie bądź tą kurą. Bądź po prostu jak ten orzeł, który żyje z Bogiem blisko, cały czas, aż do całkowitego zatracenia w Nim. Więc dzisiaj powiedziałeś do sąsiada, Pan jest tu, ale od dzisiaj mów to do siebie. Mów to do siebie, gdziekolwiek jesteś. Zamknij oczy i wiedz, że On jest. Amen. Dobrze, to poproszę tak, żebyśmy mogli przed kamerą pokazać, że naprawdę wino mamy tutaj. O, tak, bardzo ładnie, super. Wino i chleb. Super, możecie sobie postawić, jak chcecie. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty jesteś z nami tutaj. I dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś zakończeniem wszelkiej Bożej pracy na ziemi. Ty jesteś Mesjaszem, Emanuelem, Bogiem z nami. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, Ojcze, że posłałeś Jezusa na świat, nie tylko do roboty, ale żeby był Bogiem wśród nas. I żebyśmy my dzisiaj już zawsze z Tobą byli. Dziękuję Ci, Ojcze, że nasze życie jest byciem z Tobą i w Tobie przez cały czas. Dziękuję Ci, że w tym jest prawdziwe życie wieczne. W życiu z Tobą, w przenikaniu się nas i Ciebie. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś tutaj. Panie, dzisiaj będziemy jeść i pić i będziemy pamiętać, że Ty jesteś blisko. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność wśród nas. Amen. Amen. Halleluja. Super. Śmiało. Tam jeszcze jest jedna taca. Może ktoś pomóc? Jeszcze roznieść? Jeszcze jeden talerz? Jeszcze dwie osoby mogą nam pomóc. Bardzo proszę. Okej. Okay. Amen. Bóg jest wśród nas. Amen. Po prostu jedzcie. Po prostu jedzcie. Powiedzcie, jak wam smakuje? Czujecie smak? Czujecie strukturę?
Tak, czujemy smak. Czy to jest jakiś test?
Czujecie bukiet?
Sprawdzasz, czy mamy smak i mech?
To Jezus. Tak smakuje Jezus. Taką strukturę ma Jezus. I słuchajcie, jak jecie, to nie rozpraszajcie się. Zakończymy tym fragmentem, którym zacząłem przed uwielbieniem. Wtedy była nas połowa na sali, więc przeczytam jeszcze na koniec wam. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział. A urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się tłumaczy Bóg z nami. Kiedy zaczynałem spotkanie, powiedziałem, że jest tutaj brak logiki, który mnie zawsze uwierał przez całe moje chrześcijańskie życie. Bo Maria z Józefem nie nazwali Jezusa Immanuel, ale nazwali go Jezus. Natomiast ewangelista Mateusz mówi, że wypełni się słowo na życiu Jezusa, które było zapowiedziane przez proroka Izajasza, że nadadzą mu imię Immanuel. I wiecie, dzisiaj mnie natchnęło, że tymi, którzy mu mogą nadać to imię, jesteśmy my. To my mamy nadać imię Jezusowi. Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Bóg jest tu. Bóg przechadza się między nami. Czy nadasz mu takie imię? Czy ty będziesz go tak nazywał? Zależy od twoich otwartych oczu wiary, otwartego twojego serca. Bóg jest z nami. Halleluja. Amen. Kochani, dobrej niedzieli wam życzę. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Amen.